Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Temat, który został mi zaproponowany, brzmi rozumienie Piotrowego pierwszeństwa według Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 18, w świetle prawosławnej teologii. Struktura mojej prezentacji jest następująca. Na wstępie przedstawię zarys biografii świętego Piotra, następny kontekst, w jakim występuje ten fragment, oraz kolejny punkt to wymowa tekstu i rozwój interpretacji. Zacznę zatem od biografii i od imion. W przypadku ucznia Jezusa Chrystusa, znanego nam wszystkim pod imieniem Piotr, poznanie jego osoby i roli, jaką odegrał w Kościele, należy rozpocząć od prezentacji imion, które nosił. Właściwe jego hebrajskie imię brzmiało Symeon, o czym świadczą Dzieje Apostolskie i drugi list świętego Piotra. Powszechnie jednak posługiwał się on podobnie brzmiącym greckim imieniem Cymon. To jest w Ewangelii świętego Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i Dziejach Apostolskich. Oprócz tego posiadał on także przydomek hebrajski Kefas, który w greckiej wersji językowej brzmiał Petros. Kefas to grecka modyfikacja przez dodanie sygmy do aramejskiego terminu Kefas, co oznacza kamień lub w wyjątkowych sytuacjach skała. Święty Jan w swojej Ewangelii podaje przekład tego terminu język grecki i pisze tak: Kefas, co oznacza Petros. Ewangelia świętego Jana, pierwszy rozdział, wiersz 42. Greckie Petros jest formą rodzaju męskiego od terminu Petra w rodzaju żeńskim. Petra oznacza skałę, a Petros raczej kamień. Szymon, bo tak brzmi polska wersja imienia greckiego Simon, był synem Jony lub Jana. W zależności od relacji, w przypadku ewangelisty Jana występuje imię Jan. Pochodził z Betsajdy i miał brata o imieniu Andrzej. Z zawodu, podobnie zresztą jak jego brat, był rybakiem i wspólnie z Janem i Jakubem, synami Zebedeusza, zajmowali się połowem ryb przy północno-zachodnim wybrzeżu jeziora Genezaret. Wspólnie z bratem posiadał dom w Kafarnaum. Piotr był żonaty i Jezus przebywał pewien czas w jego domu, uzdrowił jego teściową, o czym relacjonuje nam święty Mateusz w 8 rozdziale. Piotr został razem z bratem powołany na ucznia przez Jezusa. Wcześniej Andrzej, a może i także Piotr, był uczniem Jana Chrzciciela, o czym mówi ewangelista Jan w 1 rozdziale. Teraz o szczególnej pozycji Piotra wśród uczniów Jezusa. W relacji synoptyków apostoł Piotr zajmuje szczególne, czasami nawet eksponowane miejsce wśród uczniów Jezusa. Wspólnie z braćmi Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, należy do wybranego przez Jezusa grona uczniów. Tylko Piotrowi, Jakubowi i Janowi pozwolił Jezus wejść do domu Jaira, przełożonego synagogi, i uczestniczyć przy wskrzeszeniu jego córki. Piotrowi też dana była możliwość przyjścia do Jezusa po wodzie. Oprócz tego, ze względu na swój temperament i gorliwość, stał się tym, który zawsze przemawiał w imieniu pozostałych apostołów. Ewangeliści nieprzemilczeni i przekazali nam także informacje o trudnych momentach, chwilach słabości i upadku apostoła Piotra. Nie potrafił on zrozumieć, iż Jezus jako Mesjasz musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie. Musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Starał się odwieść Jezusa od wypełnienia tej misji, za co w obecności wszystkich uczniów został zgromiony i nazwany szatanem. O tym mowa jest w trzech ewangeliach synoptycznych. W ogrodzie Getsemani Jezus, zwracając się do Piotra, karci wszystkich uczniów za pozostawienie samego Jezusa podczas modlitwy, nie czuwanie z nim, a pogrążenie się we śnie. Największym upadkiem Piotra było jego potrójne zaparcie się Jezusa. W Ewangelii według świętego Jana także została ukazana wiodąca rola Piotra, któremu jednak towarzyszył konkurent, w cudzysłowie, w osobie umiłowanego ucznia. Umiłowany uczeń był najbliżej Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Dlatego też Piotr nie mógł sam i był zmuszony poprosić umiłowanego ucznia o zwrócenie się do Jezusa z prośbą o wskazanie zdrajcy. Piotr nie mógł towarzyszyć Jezusowi do pałacu arcykapłana, gdzie udał się Jezus umiłowanym uczniem, a ten z kolei później wprowadził tam Piotra. Pod krzyżem Jezusa nie było innego ucznia oprócz umiłowanego. Do pustego grobu Jezusa Chrystusa jako pierwszy wchodzi Piotr, a po nim dopiero umiłowany uczeń, który w odróżnieniu od Piotra ujrzał pusty grób i uwierzył. W Dziejach Apostolskich święty Łukasz przedstawił działalność apostoła Pawła na tle powstającego i rozwijającego się Kościoła, przede wszystkim w środowisku judaistycznym, i ujął to w rozdziałach od 1 do 12. Piotr występuje jeszcze w 15 rozdziale wierszy od 7 do 21, gdzie mieści się relacja o tak zwanym Soborze Apostolskim w Jerozolimie. Pozostałe 16 rozdziałów tej księgi poświęcił święty Łukasz opisowi działalności świętego Pawła. Mamy zatem w Dziejach Apostolskich podobną sytuację jak w Ewangelii według świętego Jana. Tu i tam święty Piotr nie jest jedyną centralną postacią opisowanych wydarzeń i ustępuje miejsca innym, umiłowanemu uczniowi, to znaczy świętemu Janowi i świętemu Pawłowi, którzy z woli Jezusa realizują jego zadania, stają się postaciami pierwszoplanowymi w Kościele. W listach apostoła Pawła, które są najstarszymi literackimi źródłami na temat świętego Piotra, występuje on pod imieniem Kefas, z jednym wyjątkiem, gdzie dwukrotnie nazwany jest Petrus. Chodzi tu o list do Galacjan, rozdział 2, wiersz od 7 do 8. Paweł potwierdza fakt, iż Piotr był już apostołem zanim on, Paweł, został powołany. W pierwszym liście do Koryntian informuje nas, że Piotr był żonaty i że zabierał żonę ze sobą, gdy udawał się w podróż misyjną. W relacji o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i ukazaniu się poszczególnym ludziom dowiadujemy się, że Jezus ukazał się jako pierwszy właśnie Piotrowi. Paweł zalicza Piotra wraz z Jakubem i Janem do filarów Kościoła w Jerozolimie, których zadaniem jest misja wśród obrzezanych, a z kolei jego i Barnaby dotyczy pogan. Apostoł Paweł opisuje konflikt, do jakiego doszło między nim a Piotrem w Antiochii. Powodem było obłudne zachowanie Piotra, który po przybyciu do Antiochii, gdzie większość w kościele stanowili chrześcijanie z pogan, początkowo spożywał z nimi wspólnie posiłki. Kiedy jednak przybyli z Jerozolimy od Jakuba niektórzy judeochrześcijanie, to zmienił swe zachowanie i zaczął przestrzegać nakazów prawa żydowskiego, zakazującego wspólnych posiłków z poganami. Swoją postawą wpływał na decyzje innych judeochrześcijan. W takiej sytuacji św. Paweł wytknął Piotrowi, iż postępuje niezgodnie z prawdą Ewangelii. Ten przypadek świadczy o nie zawsze zdecydowanej i zgodny z prawdą chrześcijańską postawie świętego Piotra, co w pewien sposób nawiązuje i przypomina jego wcześniejsze zaparcie się Jezusa. W związku z tym, iż moim zadaniem jest przedstawienie kwestii prymatu świętego Piotra na bazie tekstu pochodzącego z Ewangelii według świętego Mateusza, koniecznym jest ukazanie sylwetki tego apostoła w ujęciu właśnie Mateusza. A jest ono szczególne i wyraża się wyraźnym eksponowaniem Piotra przy pomocy dodatkowych relacji o nim, których nie znajdujemy w innych księgach Nowego Testamentu. Tak jest w przypadku opisu chodzenia Jezusa po morzu w rozdziale 14. Tylko w tej Ewangelii znajduje się przekaz rozmowy Piotra z Jezusem, jego chodzenie po morzu, opis wyznania Piotra, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, z rozdziału 16 różni się od tych, które przekazują nam święty Marek i Łukasz. Różni się tym, że Mateusz dodaje do niego relację dotyczącą osoby Piotra i jego szczególnego wybrania przez Jezusa. Scena ta rozpoczyna się błogosławieństwem Piotra, następnie nadaniem Szymonowi imienia Piotr, przy czym należy zaznaczyć, przypomnieć, że już wcześniej w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 4 i 10 występują słowa. W rozdziale 10, wiersz 2 czytamy: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem. Jezus zapowiada, że na tej skale zbuduje swój kościół, a Piotrowi da klucze Królestwa Niebios i moc wiązania i rozwiązywania, która nie ogranicza się tylko do ziemi, lecz będzie dotyczyć również rzeczywistości niebiańskiej. W innym miejscu, dotyczącym płacenia podatku przez Jezusa, Piotr jawi się jako osoba szczególna, reprezentująca pozostałych apostołów. To z nim rozmawia Jezus, zadając mu pytania, zlecając zadania do wykonania. O całym tym wydarzeniu donosi nam tylko święty Mateusz. Pozostali ewangeliści milczą. Oprócz tego Mateusz stosuje metodę pomijania, przemilczania niektórych faktów, które stawiały Piotra w niedogodnym świetle. W Ewangelii świętego Marka, rozdział 11, występuje Piotr, który zwraca się do Jezusa, wskazując na uschnięte drzewo figowe. Natomiast w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 21, występują już uczniowie. Kolejny przykład to relacja Marka z ogrodu w Getsemanie. Jezus bierze ze sobą na modlitwę Piotra, Jakuba i Jana, którzy jednak nie modlą się z Jezusem, lecz zasypiają. A w relacji świętego Mateusza, w rozdziale 26, mówi się o wszystkich uczniach. Ewangelista Marek, relacjonując słowa młodzieńca odzianego w białe szaty, skierowane do niewiast przy pustym grobie, Jezusa pisze, cytuję: idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi. Wyraźnie wydziela Piotra, który wcześniej zaparł się Jezusa. Natomiast święty Mateusz mówi ogólnie o uczniach. Reasumując, należy stwierdzić, iż ewangelista Mateusz w szczególnie korzystnym świetle przedstawia świętego Piotra jako postać wyjątkowo na tle innych apostołów, jako ich rzecznika przemawiającego w ich imieniu i odbierającego nagrody także w ich imieniu. Zgoła inaczej jest sytuacja, kiedy Piotr nie rozumie słów Jezusa i stara się go odwieść od wypełnienia woli Bożej, za co zostanie nazwany szatanem, oraz podczas wyparcia się Jezusa, o czym nie mógł nie wspomnieć także i Mateusz. Tam Piotr jawi się jako pojedynczy uczeń, nie reprezentujący nikogo. Piotr w Ewangelii według świętego Mateusza może być odczytany jako paradygmat chrześcijańskiego zachowania. On jednocześnie reprezentuje postawę wiary i jej brak. Wyznanie je Jezusa jako Syna Bożego i nie rozumie konieczności Jego cierpienia. Nie może, podobnie jak inni uczniowie, czuwać w modlitwie z Jezusem. Przyrzeka gotowość oddania życia i niezaparcia się Jezusa, a niewiele później twierdzi, że nie zna Jezusa. Jego ambiwalentna postawa polegająca na radykalnych zachowaniach, wyznanie wiary, kuszenie, przysięga, zdrada, odwaga, słabość, może być odczytana jako typowa dla wszystkich uczniów, a także dla chrześcijan w ogóle. Powstaje pytanie, jak możliwe jest w ogóle do pogodzenia w jednej osobie występowanie tak diametralnie różnych postaw? Odpowiedź jest chyba jedna. Z kontekstu opisanych wydarzeń, zachowań Piotra wynika, że jego postawa wiary, szczególna wiedza pochodzą od Boga, gdyż Piotr w tych przypadkach całą swą ufność pokłada w Bogu. Natomiast jego słabości i upadki są skutkiem kryzysu wiary w Boga i zawierzeniu swoim ludzkim możliwościom. Kościół, rozwijając się w historii, zawsze powraca jedności swoje istnienie do początków. Poszczególne wydarzenia życia Piotra, przedstawione w Ewangelii według świętego Mateusza, są istotne dla Kościoła, gdyż ich pierwotna egzemplaryczność jest multiplikowana w historii Kościoła. Najważniejszym natomiast przesłaniem jest nieodzowność istnienia więzi między chrześcijaninem a Jezusem, która gwarantuje wzrastanie w wierze, jak również powstanie po kolejnych upadkach. Teraz na temat kontekstu. Wypowiedź Jezusa skierowana do Piotra święty Mateusz umieścił w perykopie zwanej Wyznanie Piotra. Jest to rozdział 16, wiersze od 13 do 20. Wskazując na miejsca paralelne w innych przekazach ewangelicznych i tym samym określając dalszy kontekst tej wypowiedzi, należy stwierdzić, iż tylko ewangeliści Marek i Łukasz relacjonują to wydarzenie. Święty Marek w rozdziale 8, święty Łukasz w rozdziale 9. Na pierwszy rzut oka zauważa się zachodzącą między tymi relacjami różnicę ilościową. Mateusz ujął to w 7 wierszach, natomiast pozostali jedynie w 3. Okazuje się, że treść zawarta w wierszach Ewangelii Świętego Mateusza od 17 wiersza do 20 to dobro własne Mateusza, czyli występuje tylko w tym miejscu w całym Nowym Testamencie. Oznacza to, iż nikt inny, jedynie Mateusz, przybliża nam szczególnie ważką dla świętego Piotra wypowiedź Jezusa Chrystusa. Święty Mateusz wzbogaca naszą wiedzę o takie treści, cytuję. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane na niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Koniec cytatu. To są wiersze od 17 do 20. Taki stan rzeczy nie ułatwia zadania egzegetom. Brak możliwości porównania i skorygowania danych w oparciu o inne przekazy ogranicza pole działania do danych zawartym w samym tekście. Z materiału wspólnego trzem ewangelistom wynika, że tekst mateuszowy jest bogatszy teologicznie od markowego. Można też przyjąć, jak to niektórzy rzymskokatolicy egzegeci czynią, między innymi ksiądz Homerski, że z historycznego punktu widzenia tekst w tym przypadku, cytuję, nie przekazuje dosłownie dialogu Jezusa z uczniami spod Cezarei Filipowej. Koniec cytatu. Kontekst, w którym występuje opis wyznania Piotra, nie jest przypadkowy i Mateusz tym tekstem przygotowuje czytelnika do tak zwanej mowy eklezjologicznej w rozdziale 18 lub, co jeszcze bardziej prawdopodobne, że zarówno aspekt eklezjalny wysuwający Piotra na czoło 12 i reszty uczniów Jezusowych, jak też zapowiedź męki stanowią dwa uzupełniające się aspekty całej sekcji obejmującej część narracyjną i mowę Jezusa. Teraz, jeżeli chodzi o wymowę tekstu. Przedmiotem naszego zainteresowania jest tylko jeden wiersz z tekstu, który już wyżej przytoczyłem, a brzmi on tak. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Dla przybliżenia sensu danej wypowiedzi należy przede wszystkim zapoznać się z jak najszerszą paletą znaczeniową terminu Piotr, skała. W języku greckim brzmią one Petros i Petra, a w aramejski Kefas i Kefa. Podstawowe znaczenie Petros to kamień i jest on dosłownym tłumaczeniem aramejskiego Kefa, natomiast Petra to skała. Aramejskie Kefa oznacza dosłownie owalny kamień, kamień, nawet kamień szlachetny. Jako że oryginalnym językiem ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu jest język grecki, dalsze rozważania będą dotyczyły tylko terminów Petros i Petra. Występują one w Nowym Testamencie w różnych znaczeniach. Pomijam i nie wskażę miejsc występowania słowa Petra w jego podstawowym znaczeniu i przejdę do prezentacji znaczeń przenośnych. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10, wiersz 4, apostoł Paweł pisze, cytuję, i wszyscy ten sam napój pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Koniec cytatu. Paweł, interpretując starotestamentalną księgę Wyjścia 17:6, w sposób alegoryczny mówi o ruchomej skale i utożsamia ją z Chrystusem. Twierdzi zatem, że już przed wcieleniem Chrystus był źródłem ocalenia Żydów w czasie ich wędrówki po pustyni. W innym miejscu, w liście do Rzymian, rozdział 9, wiersz 33, czytamy, cytuję, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Koniec cytatu. Nawiązując tym razem do wypowiedzi Izajasza, Paweł ponownie zarówno skałę, jak i kamień utożsamia z Chrystusem. Myśl ta została rozwinięta w pierwszym liście świętego Piotra, w rozdziale 2, wiersze od 6 do 8. W tradycji świątyni jerozolimskiej istniał przekaz o kamieniu fundamencie, znajdującym się w najświętszym miejscu świątyni. Przypisywano mu różne funkcje, jak na przykład, że jest on wejściem do niebieskiego świata, blokuje wody potopu i został tam wrzucony przez Boga podczas stworzenia świata oraz stanowi kamienne zamknięcie świata umarłych. Tradycja ta opiera się na przekazie proroka Izajasza, rozdział 28, gdzie mowa jest o kamieniu dobranym węgielnym. Porównanie Jezusa Chrystusa ze skałą lub kamieniem kontynuowane jest w literaturze patrystycznej. W liście Barnaby, w rozdziale 5 i 6, autor nawiązuje do księgi Izajasza, rozdział 50, i nazywa Chrystusa skałą. Podobnie Eusebiusz z Cezarei odnosi sformułowanie Izajasza, cytuję, uczyniłeś twarz moją jak głaz do Chrystusa, a konkretnie do cierpliwości cierpiącego Chrystusa. Justyn Męczennik w swym dziele Dialog z Żydem Tryfonem pisze o różnorodnych porównaniach Chrystusa do skały, z jakimi mamy do czynienia w przypowieściach proroków. W komentarzach do Księgi Wyjścia Orygenes i Cyril Aleksandryjski w skale widzą Chrystusa. Grzegorz z Nysy w swym Życiu Mojżesza mówi o Chrystusie skale, po której Mojżesz mógł wejść do Boga. Ireneusz z Lyonu w kamieniu, który ugodził posąg, to zwrot z Księgi Daniela, widzi Chrystusa, niszczącego przemilalne królestwa i ustanawiającego wieczne królestwo. Kasjodor, interpretując psalmy w wielu miejscach, gdzie mówi o skałach lub kamieniach, dopatruje się sensu chrystologicznego. Podobną interpretację tych i innych miejsc przyjmuje Augustyn z Hipponu. Innym znaczeniem alegorycznym dla skał jest Kościół. W Pasterzu Hermasa mówi się o budowie na wysokiej skale wieży. Widzący dowiaduje się, że skała i wieża to Syn Boży. Dalej stwierdza on, iż, cytuję, tak jak wieża ze skałą tworzą monolityczną jedność, tak też jest z tymi, którzy wierzą w Pana i są z Nim jednym ciałem i jednym duchem. Koniec cytatu. Orygenes, odnosząc się do treści perykopy o dwóch fundamentach z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, upatruje we wspomnianej tam skale twardość i stabilność Chrystusa, na której sam Chrystus zbudował swój Kościół. Odczytywanie skały jako wiary, na której Chrystus buduje Kościół, jest jedną z najstarszych interpretacji tekstu Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 18, o czym powiem szerzej jeszcze dalej. Rozumienie świętego grobu pańskiego jako zbawczej skały ma miejsce w wypowiedzi Eusebiusza z Cezarei, który słowa proroka Izajasza z rozdziału 51, wiersz 1 o skale łączy i wyjaśnia przy pomocy słów świętego Mateusza, rozdział 27, wiersz 60. Święty Jan z Damaszku, krytykując antymaterialne nastawienie manichejskie i tendencje monofizyckie ikonoklastów, podkreślał, iż nasze zbawienie nastąpiło dzięki materii. Cytuję, dzięki wcieleniu Chrystusa, Jego krzyżowi i przynoszącej i dariącej życie skale, świętemu grobowi, źródle naszego zmartwychwstania. Koniec cytatu. Zaś w trzeciej pieśni kanonu Paschy święty Jan mówi o nowym napoju czerpanym ze źródła nieśmiertelności, które tryska z grobu Chrystusa. Swą interpretację łączy ze słowami apostoła Pawła, cytuję, i wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały. Koniec cytatu, list do Rzymian, rozdział 10. Kapłan jerozolimski imieniem Chryzypos w poemacie wychwalającym Matkę Boską nazywa ją między innymi skałą opoką perły, która przewyższa wszelką cenę. W liście Barnaby mówi się o narodzinach Jezusa w skalnej pieczarze. Justyn Męczennik, dialogu z Żydem Tryfonem, nazywa Chrystusa skałą niewyciosaną ręką ludzką, czym nawiązuje do wypowiedzi proroka Daniela. Motyw narodzin Jezusa, nawiązujący do skały, przejawia się w prawosławnej ikonografii jako narodziny w pieczarze, jak również widoczny jest w hymnograficznych tekstach na święto Bożego Narodzenia. Maksym Wyznawca z kolei, interpretując takie miejsca ze starego, jak Księga Hioba, 24 rozdział, wiersz 8, lub 2 Samuela, 21 rozdział, wiersz 10, skałę pojmował jako wiarę w Chrystusa. Jego zdaniem skała, cytuję, to przede wszystkim odpowiedź wierzącego Chrystusowi, a następne inne znaczenie, które podkreśla prawdziwą i twardą skałę, to źródło tryskające duchowym poznaniem Pisma. W okresie średniowiecza na Zachodzie Pseudo-Melitos w swym dziele Metallis przedstawia listę znaczeń skały. Wyliczył on ich 10, wśród których najważniejsze są m.in. Chrystus, święci, Kościół, lud Izraela, słowa Pisma Świętego. Ale nie znajdujemy tam nawet wzmianki o Piotrze. Przytoczyłem tę stosunkowo długą prezentację różnych sensów skały, z jakimi mamy do czynienia w Piśmie Świętym Starego Nowego Testamentu oraz ich interpretacje patrystyczne we wschodnim i zachodnim kościele, po to, by przybliżyć szeroką paletę alegorycznych znaczeń terminu skała. Pozwoli mi to podjąć próbę ustalenia właściwego sensu Petros i Petra w rozpatrywanym tekście Ewangelii według świętego Mateusza. Na samym początku może zastanawiać nas, czy Jezus w tym miejscu daje Szymonowi nowe imię, czy jest to szczególny rodzaj wyjaśnienia znaczenia tego imienia, które on już od dawna nosił, o czym świadczy sama Ewangelia. Jezus zapowiada zbudowanie kościoła na skale, co jest logiczną konsekwencją wcześniej przedstawionego nauczania o budowaniu domu na skale, jakie znajdujemy w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 7. Tylko na takim fundamencie zbudowany Kościół będzie stabilny. Bezspornie z tej wypowiedzi Jezusa wynika, że rola Piotra w Kościele będzie wyjątkowa. Pozwolę sobie przytoczyć zarys historyczny rozwoju interpretacji wypowiedzi Jezusa o budowaniu Kościoła na skale. Pierwszym, który tą kwestię poruszył, był Orygenes. W jego opinii, cytuję, Piotr był prototypem ucznia. Kontynuując swą wypowiedź na temat Ewangelii świętego Mateusza 16-18, pisał, cytuję, skałą jest każdy uczeń Chrystusa, który pije z duchowej skały Chrystusa. Koniec cytatu. Był on przekonany, że każdy, kto wyznaje Jezusa, podobnie jak Piotr, również jak Piotr, otrzyma błogosławieństwo od Chrystusa i będzie nazwany skałą, ponieważ każdy, kto naśladuje Chrystusa, będzie skałą. Na każdym doskonałym wierzącym, jak to określa, i zgromadzeniu wszystkich wierzących będzie budowany Kościół. Biskup rzymski Stefan był pierwszą osobą jednoznacznie odnoszącą mowę o skale do biskupa Rzymu. W listach Pseudo-Klemensa pojawiła się koncepcja o pierwszeństwie Piotra, nosząca charakter prawny i zakładająca sukcesję Piotrową. Spowodowało to reakcję Orygenesa, a za nim także Tertuliana, którzy polemizowali z pojawieniem się tego rodzaju opinii. Egzegeci Kościoła Wschodniego, poczynając od wspomnianego już Orygenesa, pojmują skałę jako wiarę, którą Piotr zamanifestował w akcie wyznania, że Jezus jest Synem Bożym. Cytuję, wyznanie Piotra nie można jedynie Jemu przepisywać. Odbyło się ono w imieniu wszystkich ludzi, tak jak Jezus to wyznanie nazwał skałą i zapowiedział, że na niej zbuduje Kościół. Koniec cytatu. Taki pogląd reprezentują między innymi Teodor w Mocwestii, Jan Chryzostom, Eutymiusz Zigaben, Teofilakt i jeszcze inni. Przyjęli i podzielali taki punkt widzenia również odłączeni od ortodoksji syryjscy jakobici i monofizyci. I nie tylko Wschód tak sądził, ale dzięki Ambrożemu, Hilaremu podobnie myślano na Zachodzie. Później, w okresie reformacji, wschodnia interpretacja była przyjęta przez ewangelików i wykorzystywana w polemice z rzymskimi katolikami. Pojmowanie skały jako wiary znajdujemy w epiklezie starożytnej liturgii świętego Jakuba, brata pańskiego, gdzie czytamy, cytuję, że przemienione eucharystyczne dary są na przebaczenie grzechów, na wieczne życie i na uświęcenie duszy i na utwierdzenie Kościoła, który Ty zbudowałeś na skale wiary, aby wrota piekieł nie przemogły go. Koniec cytatu. Inną interpretację zaproponował Augustyn. Jego słynne powiedzenie brzmiało: przecież nazwa Petra nie pochodzi od Petros, lecz Petros od Petra. Uważał on, że jedynie Chrystus może być skałą. I na tym fundamencie został również sam Piotr zbudowany. Cytuję: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak się powołuje Augustyn na słowo apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 3, wiersz 11. Augustyn nie pojmuje Piotra jako skały. On tylko reprezentuje Kościół. Dobitnie wyraził to w następujących słowach. Cytuję: Piotr przed chwilą był błogosławiony, następnie jest szatanem, w jednej chwili mocny i słaby. Jest obrazem chrześcijanina, nawet przełożonego, który zgodnie z wymogami donatystów nie może być doskonały. Koniec cytatu. Piotr jest figurą, obrazem każdego chrześcijanina, w życiu którego są okresy pełne wzniosłej wiary i postępowania według woli Bożej, jak też zdarzają się momenty upadków, z których jednak dzięki pomocy Jezusa Chrystusa każdy może się podnieść. Pogląd Augustyna stał się panującą wykładnią w okresie średniowiecza na Zachodzie i występował we wszystkich komentarzach egzegetycznych jednocześnie z wykładnią wschodnią o skale jako wierze. Należy także podkreślić, iż stosunkowo rzadko na Zachodzie w tym okresie pojawia się myśl o prymacie papieży. Wywołała ona polemikę, jak na przykład, cytuję: nie papież jest fundamentem Kościoła, lecz Kościół jest fundamentem i matką papieża. Tak twierdził Paschasius Radbertus. Nawet propapieżski Tomasz z Akwinu twierdził, że, cytuję, Chrystus jest fundamentem. Piotr jest fundamentem tylko wtedy, kiedy wyznaje Chrystusa. Koniec cytatu. Rzymską interpretację uznającą papieża za fundamentalną skałę Kościoła zainicjował w V wieku papież Leon Wielki. Twierdził w swych kazaniach, iż na Piotrze i jego szczególnej mocy bazuje się moc pozostałych apostołów i papieży. Tego rodzaju nauczanie było kontynuowane i rozwijane tylko i wyłącznie w kolejnych dekretach papieskich, gdyż w pracach egzegetycznych i teologicznych dominował pogląd Augustyna i Kościoła Wschodniego. I tak w Decretum Gelesianum czytamy: prymat papieski posiada swe źródło nie w człowieku, lecz w Bogu. Koniec cytatu. Zostało to później powtórzone w Decretum Gratianum i Codes Iuris Canonici. W rzymskokatolickiej egzegetyce dopiero w okresie kontrreformacji, czyli w XVI wieku, pojawia się koncepcja prymatu papieża. Kajetan o tym mówił Bellarmini. Właściwie w kościele rzymskokatolickim interpretacja Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 18, w duchu prymatu papieża została zainspirowana polemiką z reformacją i osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku. Jak łatwo zauważyć w historii egzegezy tekstu Mateusza 16-18, mieliśmy do czynienia z trzema podstawowymi kierunkami interpretacyjnymi. Wschodnia wykładnia podkreśla apostolską tradycję Jezusa, która jest fundamentem Kościoła. Augustyn eksponuje chrystologiczne podłoże, które obejmuje całe świadectwo Nowego Testamentu, dla którego Piotr jest z jednej strony figurą, obrazem całego Kościoła, a z drugiej każdego chrześcijanina. Natomiast rzymscy katolicy widzą w samym Piotrze skałę, na której jest zbudowany Kościół. Powstanie i rozwój rzymskokatolickiej koncepcji był uwarunkowany między innymi pojęciem uniwersalistycznej koncepcji eklezjologicznej. Zakłada ona realizację jedności Kościoła przez episkopat. Biskupi w różnych miejscach na ziemi muszą posiadać zwierzchnika, który miałby pełnię władzy jurysdykcyjnej. Również wydarzenia historyczne odegrały znaczną rolę. Autorytet papieża, jego szczególna władza była niezbędna w okresie późnego antyku dla realizacji pragnienia stworzenia instytucjonalnej jedności Kościoła. Następnie w średniowieczu do walki Kościoła z władzami poszczególnych państw o samoistnienie, jak również dla opanowania strachu przed zagrożeniami ze strony, w cudzysłowie, bram piekieł, czyli rewolucji, jakie miały miejsce pod koniec XVIII i w XIX wieku. Jak dzisiaj my prawosławni rozumiemy słowa Jezusa skierowane do Piotra w przekazie Ewangelii Mateuszowej? Oczywiście w pełni podzielamy i podtrzymujemy interpretację wschodnich ojców Kościoła. Dla nas nie osoba apostoła Piotra jest fundamentem, na którym jest zbudowany Kościół, lecz jego wiara. Przypomnę teraz jeszcze raz kontekst, w jakim znajduje się wypowiedź Jezusa. W okolicach Cezarei Filipowej Jezus pyta uczniów, za kogo uważa go lud. A następnie słowa stawia takie pytanie, cytuję: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 16, wiersze od 15 do 17. Jak widzimy, wyznanie Piotra ma wyjątkowy charakter. Nie pochodzi ono od ciała i krwi, to zwrot hebrajski, który oznacza wyłącznie materialną naturę człowieka, często wrogo nastawionego do Boga, lecz od samego Boga Ojca. Bóg natomiast udziela objawienia tylko tym, którzy wierzą w Niego. Piotr w tym momencie wierzył i to pozwoliło mu przyjąć objawienie Boga Ojca i zrozumieć, kim jest Jezus. Mamy tu do czynienia z fundamentalną dla zbawienia człowieka postawą, postawą łączności człowieka z Bogiem w akcie wiary. I tylko na takim wierzącym Piotrze, jak i na wszystkich innych, którzy wierzą w Boga, zbudowany jest Kościół. Ten pogląd potwierdzają słowa pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 2, wiersze od 4 do 6. Cytuję: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Koniec cytatu. Jest tylko jeden kamień węgielny i jeden fundament Kościoła, o czym nas przekonuje apostoł Paweł w pierwszym liście, rozdział 3, wiersz 11. Cytuję: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Koniec cytatu. Osoba apostoła Piotra nie może być fundamentem Kościoła, ponieważ on wielokrotnie myślał i postępował tylko po ludzku. I przykład takiej postawy Piotra znajdujemy w tym samym rozdziale, w którym Jezus zwrócił się do Piotra. Dosłownie kilka wierszy dalej. Piotr nie rozumie słów Jezusa o konieczności cierpienia, śmierci i zmartwychwstania, które oczekują Jezusa. Na co Jezus powiedział Piotrowi, cytuję: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Koniec cytatu. Rozdział 16, wiersz 23. Należy podkreślić, i wszystko, co powiedział Jezus o Piotrze w rozdziale 16, wiersza 17-19, nie odnosiło się jedynie do niego, ponieważ dotyczyło też innych uczniów, których Jezus traktował jednakowo. A świadczą o tym następujące słowa Ewangelisty świętego Mateusza, rozdział 23, wiersze od 8 do 11. Cytuję: ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. Koniec cytatu. Jako prawosławni nie możemy się zgodzić z interpretacją rzymskokatolicką, gdyż nie jest ona możliwa do pogodzenia z wyżej wymienionymi słowami Jezusa Chrystusa, jak też z całym przesłaniem Pisma Świętego Nowego Testamentu. Można zastanawiać się, czy powinno nas, jako prawosławnych, interesować takie nauczanie o Piotrze naszych braci w wierze, czy nie jest to tylko i wyłącznie ich sprawa. W ostateczności mają takie prawo, żeby nauczać i interpretować Pismo Święte zgodnie z własnymi przekonaniami. Dlaczego prawosławny tak podnieca ta kwestia? Mają przecież swoich zwierzchników, którzy współzawodniczą między sobą o przewodnictwo wśród prawosławnych i po cichu trochę zazdroszczą papieżowi. Odpowiedź może być następująca. Zagadnienie roli papieża jest przede wszystkim ważne dla rzymskich katolików. Nie bez znaczenia pozostaje dla nas i dla innych kościołów. Jest ono bowiem najważniejszą przeszkodą w prowadzonym dialogu ekumenicznym, który stawia za cel jedność Kościoła. Dziękuję bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.